Chciałbym zobaczyć zawieszenie broni. Tak piątkowe spotkanie z Władimirem Putinem komentuje Donald Trump. Donald Tusk zapowiada personalne konsekwencje po aferze z Krajowym Planem Odbudowy. Później w faktach nocny spektakl na niebie. Posłuchajcie, jak przygotować się do oglądania spadających gwiazd. Jest trzecia, zaczynamy. Amerykański prezydent zabrał w poniedziałek głos w sprawie piątkowego szczytu na Alasce. Chodzi o jego spotkanie z Władimirem Putinem w sprawie wojny na Ukrainie. Chciałbym zobaczyć zawieszenie broni, podkreślał Donald Trump. Rosjanie okupują najważniejsze ziemie. Będę chciał, by ich część wróciła do Ukrainy, mówił amerykański przywódca. Na konferencji w Białym Domu był korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
Pytany o udział prezydenta Ukrainy w tym spotkaniu powiedział, że mógłby w nim uczestniczyć. Tu decyzja jednak jeszcze nie zapadła. O udziale Zełenskiego spekuluje się od kilku dni. Amerykański przywódca zapewnił, że po tej rozmowie zadzwoni do europejskich liderów, by przekazać im informacje o spotkaniu z Putinem. Myślę, że to będzie dobre spotkanie, ale może okazać się złe, stwierdził. Powiedział też, że widzi możliwość zwiększenia handlu z Rosją po porozumieniu w sprawie Ukrainy.
A o tym spotkaniu minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó rozmawiał również z wicepremierem Rosji Denisem Manturowem. Szijjártó podkreślił, że Węgry popierają rozwiązanie wojny przy stole negocjacyjnym, a nie na polu bitwy. Według niego porozumienie USA i Rosji daje największą szansę na pokój na Ukrainie. Jednocześnie szef węgierskiego MSZ skrytykował polityków Unii Europejskiej, którzy jego zdaniem próbują sabotować spotkanie. Wracamy teraz do Polski. Donald Tusk zagroził personalnymi konsekwencjami za aferę związaną z Krajowym Planem Odbudowy. Premier zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu rządu spodziewa się wyjaśnień od minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Po medialnych doniesieniach od piątku w resorcie funduszy działa sztab kryzysowy, a w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwają kontrole. Więcej Magdalena Greinert.
Kontrolowana przez resort agencja również prowadzi kontrolę. Pięciu operatorów, którzy byli odpowiedzialni za wybór beneficjentów w tym programie. Chodzi m.in. o Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, ale z ewentualnymi konsekwencjami muszą się liczyć również ci, którzy zawnioskowali o środki z KPO Horeca.
Jeżeli były przypadki zafałszowania jakichś danych, to tak, oczywiście konsekwencje finansowe będą mogły dotknąć beneficjentów.
Mówi wiceszef resortu funduszy Jan Szyszko. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji kluczowe fakty już są znane.
Minister sama w publicznej wywiadach mówiła o tym, że luzuje kryteria wydatkowania tych funduszy. Było to oczywiście robione po to, żeby zmieścić się w terminach.
Kompleksowe wyniki kontroli mamy poznać we wrześniu.
Są i takie fakty.
Coraz bliżej jest spektakl spadających gwiazd na niebie. W tym tygodniu będzie można podziwiać spektakularne zjawisko meteory z roju Perseidów.
Kiedyś dawno temu kometa Swift-Tuffel zostawiła swoje odłamki w pewnym miejscu w kosmosie i te odłamki cały czas tam są. I widzimy to jako spadające gwiazdy z Perseidów, gdy te okruchy skalne wpadają w ziemską atmosferę.
A gdzie patrzeć i jak patrzeć, żeby były jak największe szanse, że zobaczymy?
Zachęcam do położenia się na kocu i na trawie, bo gdy tak patrzymy na niebo należąco, to po pierwsze jest to bardzo przyjemne, a po drugie mamy szerokie pole widzenia i dzięki temu możemy swoim wzrokiem objąć dużą część nieba, dzięki temu zobaczyć więcej spadających gwiazd.
Z Tomaszem Drelą z Planetarium Centrum Nauki Kopernik rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kulminacja spadających gwiazd spodziewana jest w nocy z wtorku na środę. Jak rozpoznać świetliste ślady na niebie, które pozostawiają Perseidy? Sprawdźcie to koniecznie. Wystarczy, że zajrzycie na rmf24.pl. Przed nami teraz druga część poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. Ryszard Petru, polityk Polski 2050, skrytykował inicjatywy ustawodawcze zapowiadane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Mają one charakter stadionowy, mówił Petru w dyskusji z Piotrem Salakiem.
Porozmawiamy o tym, jaka będzie prezydentura Karola Nawrockiego. Pan uważa, że to będzie niezależne od Prawa i Sprawiedliwości prezydent?
Powiem panu tak, że byłem na zaprzysiężeniu, widziałem to wystąpienie. Byłem trochę zaskoczony tym, że to nie ma jakiejś spójnej wizji. Te pierwsze jego propozycje ustawowe mają raczej charakter stadionowy niż przemyślanej strategii.
A w jakim kontekście stadionowy?
No wie pan, na stadionie się łatwo wykrzykuje różne hasła. One nie muszą wcale współbrzmieć ze sobą. Raz się jest niezadowolony ze swojej drużyny, raz się jest zadowolony, raz się mówi graj, lepiej graj, raz się śpiewa piosenki wspierające, raz nie wspierające.
Czyli tak, dobrze pan rozumie, że one nie do końca mają podstawę racjonalną?
Uważam, że nie ma tam większej głębi strategicznej w tych propozycjach. Złożył propozycję, rozumiem, dotyczącą CPK, gdzie, jak rozumiem, PiS ogranicza prędkość pociągów z 320 na 250. Nie wiem, czy to jest najbardziej rozwojowe.
Nie, to bardziej chodzi o szprychy, a nie tyle o
to jest ważne, pociąg, ile będzie jeździł pociąg, bo...
Ważne, ale ważne też, gdzie dotrze ten pociąg.
Ale wie pan co, jeżeli ma być 250 zamiast 200, to
tuż... To jest 320.
Uwaga, dzisiaj jest 200 max, nie? No to w związku z tym, jeżeli ma być tylko trochę szybciej, to nie wiem, czy opłaca się robić tak wielką inwestycję dla niewielkiej poprawy prędkości, szczególnie w przypadku szprych. Podróż do Poznania na przykład, o ile pamiętam, skróciłaby się w przypadku 250 o 10, tam 13 minut. Pytanie jest, czy jest sens, żeby aż tak mało skracać ten czas. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no trochę mamy inną sytuację niż lat temu 10. Przepraszam, że przypomnę panu prezydentowi. Mamy teraz dzisiaj wielkie wyzwania infrastrukturalne, wielkie projekty w ramach obronności, które mogą służyć zarówno obronności Polski, jak i rozwojowi polskiego przemysłu, Polski, że tak powiem, tych elementów podażowych gospodarki. I na tym należałoby się skupić. I to jest punkt pierwszy, jeżeli chodzi o podatki. No to seria tych pomysłów podatkowych się po pierwsze nie spina,
do pana,
ale nie spina
do
się.
Wrócił, tak, bo wie pan, ja bardziej, bo za daleko odeszliśmy od tego mojego początkowego pytania. Pytam o to dlatego, że spytaliśmy Polaków w sondażu dla RMF, czy Karol Nawrocki będzie działał niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. 44% uważa, że nie będzie niezależnym prezydentem, 28% mówi, że będzie.
Przechyliłbym się, bo co znaczy niezależny? To, że nie chciał powołać pana Czarnka na szefa kancelarii, to
świadczy
o tym, że jest niezależny,
czy nie? Zastanawiam
się
nad tym, czy będzie powoływał własny ośrodek władzy, czy w Pałacu Prezydenckim ukształtuje się określony taki ważny punkt polityczny z pańskiego punktu widzenia?
To dzisiaj, wie pan, znowu krótki czas minął od zaprzysiężenia. Na razie widzę, że tam jest...
Ale widzi pan, jacy ludzie pracują
tak, widzę. No to są raczej taktycy wyborczy, który docenia...
Nie strategzy.
Właśnie, to nie są strategzy. To są ludzie, którzy na pewno... którym zawdzięcza wygraną w kampanii wyborczej. Tylko to są w kampanii wyborczej często te pomysły były na tydzień. Co zrobimy za tydzień, za dwa tygodnie, a nie co za pięć lat, o co chodzi w Polsce. I tego typu prezydentura no właśnie jest taka chaotyczna na razie, no bo jeżeli... I to jest nieodpowiedzialne trochę. Czyli ja bym oczekiwał trochę od prezydenta powagi, a mniej stadionowości. Jeżeli składa ustawę podatkową, no to zasadą taką, elementarzem jest to, że pokazuje źródła finansowania. Jak PiS składał propozycję 500+, to Morawiecki mówił wprost, to będzie z kredytu. Mhm. Tak mówił. I to było o tyle w porządku, że nie oszukiwał wtedy.
Dobrze, to teraz porozmawiamy.
Tutaj bym oczekiwał informacji skąd. Dwa, albo kwota wolna wyższa, albo PIT rodzinny. To się nawzajem rekonsumuje.
Ale co jest z pana punktu widzenia najgroźniejsze dla budżetu, tak powiedzmy, z tych propozycji prezydenckich? Czy VAT, czy właśnie zerowy PIT dla rodzin, czy też kwota wolna?
Ja nie wiem, jeżeli pokaże pan prezydent źródła finansowania, to nie będzie to groźne. Znaczy, niech pokaże skąd. Zasada polskiej legislacji jest taka, że jeżeli składa pan ustawę, która obniża dochody albo zwiększa wydatki, to trzeba pokazać, jak pan ją sfinansuje, albo powiedzieć wprost, zrobię to z większego deficytu, z większego długu. Rozumiem, że tak prezydent Nawrocki jeszcze nam nie powiedział i to świadczy o takim braku, jakby nie, braku powagi tej propozycji, nie traktuje jej poważnie. I boję,
pani zresztą, nie traktuje poważnie.
Nie traktuje poważnie, bo to jest, wie pan, mówię, stadionowe. To jest takie zakrzyknięcie i Polacy moim zdaniem też nie będą zaraz prezydenta traktowali poważnie, bo nie ma w tym jakiejś myśli strategicznej. Powiedziałem, że zaraz, no bo potem są sondaże. No ma pan sytuację, w której Donald Trump ma najniższe sondaże od bardzo wielu lat, w porównaniu z innymi prezydentami po takim okresie prezydentury. To jest ważne.
Stać nas na PiT zerowy dla rodzin z dwójką dzieci?
Co to znaczy? Ale też, niech pan mi powie, jaka jest docelowy system podatkowy, to panu powiem, czy to jest dobre, czy nie. Bo nie możemy jednocześnie obniżać VAT-u, wprowadzać wyższej kwoty wolnej i jednocześnie wprowadzać PIT-u rodzinnego, a zapominać o składce zdrowotnej, która uderza przedsiębiorców, którą zawetował prezydent Andrzej Duda, która przy braku zmiany będzie oznaczała wzrost oskładkowania od przyszłego roku.
No tak.
Odpowiedzialna osoba w państwie, czy pierwsza, można powiedzieć, powinna złożyć propozycję całego systemu podatkowego, a nie serię fajnych propozycji, które brzmią może dobrze dla ucha, ale są niefinansowalne. To kosztuje ponad 130-170 miliardów złotych. Sam fakt, że nie policzył, że nie pokazał, skąd to sfinansować, no powoduje, że traktowałbym tą propozycję niepoważną i apelowałbym do pana prezydenta, żeby dał się traktować poważnie.
Do końca sierpnia ma być propozycja budżetu na kolejny rok. Widział pan już ją, czy nie?
Nie, nie widziałem. Na początku są zwykle założenia budżetowe, makroekonomiczne. No i możemy złapać, jaki to jest, jaka to jest skala. Tam są dwa elementy ważne. Wzrost powyżej 3% i w końcu niska inflacja, która ma szansę być już na poziomie blisko 2,5% w najbliższych miesiącach. To jest bardzo ważne, bo to jest stabilizacja, szansa na obniżkę stóp procentowych, co oznacza łatwiejszy dostęp do kredytu.
A deficyt?
Deficyt w roku przyszłym powinien być niższy niż w tym roku, ale wie pan, przepraszam, nie jestem ministrem finansów i nie widziałem założeń makroekonomicznych, ale z tego, co pamiętam, właśnie dzisiaj w tych miesiącach i przyznam, niedługo zamierzam spotkać się z ministrem Domańskim, niedługo będą te założenia makroekonomiczne przygotowane.
Bo minister Domański też zapowiedział, że w tym przyszłorocznym budżecie budżetówka dostanie podwyżkę 3%. To jest mniej więcej wyrównanie inflacji.
No, a to nie mniej więcej, tylko może to być ponad inflację i to, wie pan, no...
Tak. Ale wie pan, że dawno nie chyba, czy nawet nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w Radzie Dialogu Społecznego i pracodawcy i strona społeczna zgodziła się co do tego, że to jest zła propozycja.
Jakby pan był uprzejmy rozwinąć wątek?
No, dokładnie tak to wygląda.
Ale jedni, że za dużo, a drudzy, że za mało?
Jest, podpisali się razem pod listem, czy pod informacją taką, która krytykuje ten pomysł.
Ciężko mi się do tego odnieść, bo akurat nie wiem, jakie były argumenty w przypadku płacy minimalnej. O ile pamiętam, właśnie było to tak, że jedni uważali za bardzo, drudzy, że za mało. A to, że dwie strony się zgadzają, że są niezadowolone, to może być świadczyć o kompromisie, paradoksalnie.
Pana zdaniem już jest ten czas, żeby politycy zaczęli mówić o cięciu wydatków socjalnych?
Nie, uważam, że o racjonalizacji zawsze warto mówić.
A co oznacza racjonalizacja?
Racjonalizacja, jestem zwolennikiem od dawna tego, żeby 800 plus nie otrzymywały osoby zamożne. Żeby to było dla osób uboższych i klasy średniej, a nie dla wszystkich. I to jest przykład takiej racjonalności. Wydatki socjalne, społeczne powinny trafiać do tych, którzy potrzebują, a nie być rozdawane tak na luzie.
A 800 plus tylko dla pracujących, tak jak chce PSL?
Też bym nie wykluczał tego wariantu. No, zróbmy to racjonalnie, a nie na zasadzie, że mamy dużo, to rozdajemy wszystkim i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, to jest takie hasło. Większość Polaków w sondażach mówi, że tak, że chciałoby ograniczyć tego dla osób niezamożnych, czyli bogaci dostają 800 plus i to akurat uzyskuje duże wsparcie. Nie nazwałbym tego, broń Boże, zaciskaniem pasa, to jest jakby taka rozsądna propozycja, która jest zgodna jakby taką ludzką, moralną intuicją.
Cała rozmowa Piotra Salaka z Ryszardem Petru z Polski 2050 jest na rmf24.pl. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.